Decompresor. Decompresor. Program poruszający tematy związane z informatyką, internetem, technologią, stylem życia oraz wszystkim, co nowe i ciekawe.
Dobry wieczór, witajcie w środę o 21:00 w następnym dekompresorze. Tym razem dekompresor prawny. Po drugiej stronie mam Grzegorza. Witaj, Grzegorz.
Witaj, cześć. Dobry wieczór.
Dzisiaj będziemy mówić o tematach, które wynikły nam w ostatnim odcinku, bo pomiędzy tym, co ostatnio próbowaliśmy rozważać, pojawiły się takie pomysły i pytania właśnie na przykład o retencję danych i o inne sprawy związane z posiadaniem różnych serwisów internetowych i sprawy, z których czasem może nie zdajemy sobie sprawy posiadając takie serwisy. Także ja dzisiaj przygotowałem takie mocno laickie pytania, które zaraz Grzegorz będzie prostował i poprawiał, ale które może dadzą nam jakieś ramy do dyskusji dzisiaj. Także zapraszam na dzisiejszy odcinek i oddaję głos Grzyszkowi.
Okej, zacznijmy w takim razie od mocno laickich pytań. Zanim zaczęliśmy ten odcinek, dyskutowaliśmy trochę o tych pytaniach i kilka uwag odnośnie ich sformułowania. Dotyczą one w znacznej mierze trzech obszarów. Pierwszy, retencja danych. Drugi, bazy danych, ich ochrona. Trzeci, ochrona danych osobowych. Wszystkie te tematy są bardzo rozległe i wymagające bardzo dużego złożonego opisu, który gdybyśmy stosowali go ściśle, zgodnie z ustawą, byłby strasznie nudny.
Dlatego też... Ja może przeczytam sobie jeszcze te pytania, bo będą nas słuchać też ludzie z iTunesów w formie audio, więc przeczytam te pytania i będziemy zaraz do nich nawiązywać. Pytanie pierwsze, czy posiadając stronę internetową jestem zobowiązany do przechowywania logów z serwera? Drugie, udostępniania organom ścigania statystyk Google Analytics, czyli czy jestem do tego zobowiązany, bo nawiązuje to do pierwszego pytania. Trzecie pytanie, czy jeśli mam sklep internetowy, to mam obowiązek przechowywania zapisu zakupów, reklamacji i tym podobnych logów z aktywności tego sklepu. Czwarte, czy jeśli warunkiem skorzystania z usługi jest rejestracja konta i podanie swoich danych osobowych, to czy automatycznie posiadam bazę danych osobowych? I ostatnie pytanie wynikające z tego, co to właściwie są dane osobowe?
Zacznijmy może od końca, czyli baza danych osobowych i dane osobowe. Sam fakt rejestracji na stronie internetowej poprzez podanie własnych danych osobowych nie tworzy bazy danych. Zgodnie z ustawą baza danych osobowych, która podlega na przykład zgłoszeniu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, to jest taki zestaw uporządkowanych danych osobowych, którego można wyszukiwać informacje. Czyli tylko taki zbiór danych jest bazą. Nie jest to przypadkowy, nieuporządkowany zbiór, na przykład wymieszane dane bez powtarzalnych elementów, na przykład ktoś podał PESEL, ktoś inny nie podał PESELa, ktoś podał datę w formacie cyfrowym, ktoś inny podał miesiąc wyrazem i to sprawia, że na przykład te dane jest bardzo trudno przeszukiwać i one nie tworzą bazy. To jest właśnie taki niuans, który sprawia, że chcąc rozmawiać o bazach danych, należałoby zacząć od definicji i wytłumaczyć, co polski prawodawca uważa za bazę danych i jakie zachowania wobec bazy danych są działaniami na bazie. Dlatego to wymaga osobnego odcinka i bardzo chętnie więcej powiem na ten temat, bo to jest ciekawe zagadnienie. Dla przykładu powiem, że w polskim porządku prawnym ochrona baz danych opiera się na dwóch ustawach. Pierwsza ustawa to jest ustawa o ochronie baz danych, a druga ustawa to jest ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Czyli zupełnie inna ustawa, niż by intuicyjnie wydawało się, że powinna służyć ochronie baz danych.
Mhm. I z nich też wynika instytucja Generalnego Inspektoratu ochrony danych osobowych?
Nie, o generalnym inspektorze ochrony danych osobowych mówi inna ustawa o ochronie danych osobowych. To ona mówi, kto to jest generalny inspektor, jakie pełni zadania, jakie funkcje wykonuje. To jest ustawa, która mówi, co to jest baza danych, jak się przetwarza dane, jaki zakres jest danych. Okazuje się, że mamy tyle baz danych, ile mamy zakresów gromadzonych danych i celów przetwarzania tych danych. Więc to nie jest tak, że jest na przykład zamknięty katalog danych, które są przetwarzane. Na przykład tworzymy jakąś bazę, która do czegoś nam służy. I do tego celu tworzymy katalog danych, który pozyskujemy. Ale dopiero stworzenie mechanizmu wyszukiwania danych z tej bazy tworzy nam de facto bazę danych z punktu widzenia ustawy o danych osobowych. Czyli mamy ustawę o ochronie baz danych, mamy ustawę o ochronie danych osobowych, obie mówią o bazach danych, ale z różnych punktów widzenia. Zgadzają się co do tego, że baza danych to jest taki zbiór uporządkowanych danych, z których się dane czerpie. Co jest bardzo ciekawym rozróżnieniem, ponieważ zasilanie bazy danych danymi nie podlega tym ustawom.
I co, może na tym zakończmy, będziemy mieli dobry start do następnego odcinka, dokładnie o danych osobowych. Ja teraz zachęcam może wszystkich, którzy nas już oglądają, do tego, by włączyć się do naszej dyskusji. Jesteśmy z komentarzami otwarci na wasze wpisy, na naszej stronie przede wszystkim, ale też zerkam na komentarze pod odcinkiem, pod tym streamem na YouTubie, także w tych dwóch miejscach będę szukał waszych pytań i komentarzy do tego, o czym mówimy.
Czyli przejdźmy może do retencji danych i do początku retencji danych. Mianowicie historia przechowywania danych, bo tym jest retencja, sięga XIX wieku. Dlatego, że w XIX wieku pojawiła się łączność telegraficzna i już wtedy pojawił się obowiązek przechowywania przez około roku dla potrzeb organów ścigania danych o połączeniach telegraficznych. Więc historia retencji danych jest tak stara, jak historia zdalnej komunikacji. Oczywiście w czasach, kiedy były semafory, nie za bardzo te informacje były gromadzone. Pierwsze znane dane dotyczące przechowywania pochodzą z XIX wieku.
Są to pewnie jakieś książki, w których takie dane były zapisywane po prostu ręcznie, tak?
Tak. Każdy telegram, który był wysyłany, był zapisywany i był przechowywany przez rok. Te 12 miesięcy to jest bardzo charakterystyczny okres przechowywania danych, dlatego że jak zobaczymy w naszym porządku prawnym, polskim porządku prawnym, również obowiązuje 12-miesięczny okres przechowywania danych. Tu się zawahałem, bo się ciśnie na usta danych osobowych, ale tak naprawdę chodzi o dane telekomunikacyjne. Mhm.
2006. Czy na przykład właśnie takie logi z serwera, tak?
Logi z serwera to jest ciekawy temat, dlatego że one są zlokalizowane w kilku miejscach. To znaczy na pewno są zlokalizowane u dostawców usług internetowych i oni są na mocy ustawy zobligowani do udzielania informacji uprawnionym organom o treści czy zawartości tych logów. Natomiast jeżeli chodzi o prywatnych użytkowników internetu, którzy tworzą własne serwery dla potrzeb np. sklepu internetowego czy jakichś hobbystycznych stron, to takie logi również są dostępne dla organów ścigania, z tym, że w tym momencie już potrzebny jest nakaz zindywidualizowany, ponieważ taki podmiot nie jest takim publicznym operatorem. Co do zakresu danych, wszystkie dane elektroniczne, które służą komunikacji, podlegają przechowaniu, czyli adres IP, adres MAC karty, czas trwania połączenia, dane abonenta, rodzaj komputera, rodzaj urządzenia biorącego udział w nawiązaniu połączenia, to są wszystko dane, które są wykorzystywane.
Mhm.
Ciekawostką może jest fakt, że kwestie retencji danych w Europie reguluje dyrektywa unijna. Dyrektywa pochodzi z 2006 roku i obliguje państwa Unii Europejskiej do wdrożenia przepisów tej dyrektywy. Przy czym dyrektywa co do zasady statuuje, że każde państwo powinno przechowywać dane w okresie od 6 miesięcy do 2 lat. Polska przyjęła najdłuższy okres przechowywania danych, 2 lata, ale w 2013 roku pod wpływem dość zmasowanej krytyki tego zapisu, ten okres retencji został skrócony do 12 miesięcy. Jednocześnie Polska jest krytykowana przez Stowarzyszenie Ochrony Praw Człowieka za niewłaściwe wdrożenie tej dyrektywy, dlatego że celem dyrektywy było przechowywanie danych, które służą do walki z szeroko pojętym terroryzmem. W Polsce wdrożenie dyrektywy miało o wiele szerszy charakter i stało się takim bardzo wygodnym narzędziem dla polskich organów państwowych zajmujących się porządkiem publicznym, typu Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Centralne Biuro Śledcze. Organy te wykorzystują te dane do prowadzenia śledztw, czyli nie realizują celu dyrektywy, jakim jest walka z terroryzmem, tylko wykorzystują te dane do wyjaśniania przestępstw kryminalnych, prostych, czasami nawet, co pokazała też historia opisana i, że powiem, oceniona negatywnie przez polskie sądy, do czegoś, co z przestępstwami kryminalnymi w ogóle nie miało nic wspólnego, natomiast służyło inwigilacji dziennikarzy. I pomimo tej krytyki, w dalszym ciągu nie ma w Polsce świadomości o konieczności zmiany tych przepisów, a negatywnym skutkiem tych regulacji jest odwrócenie bardzo istotnej dla postępowania karnego zasady domniemania niewinności. Dlatego, że polska ustawa o ochronie, znaczy o retencji danych, statuuje taki stan faktyczny, zgodnie z którym wszyscy jesteśmy winni, dopóki w wyniku dochodzenia lub śledztwa nie zostaniemy oczyszczeni. Czyli mamy domniemanie winy zamiast domniemania niewinności.
Mhm.
I nikt sobie z tego nie zdaje sprawy.
Wiesz, ja myślę, że trzeba by było na ten problem retencji danych i w ogóle zapisywania naszych poczynań na przykład w internecie popatrzeć od strony i osoby prywatnej, która siedząc teraz w ciepłym domu ogląda dekompresor i od strony osoby, która na przykład ma sklep internetowy albo jakąś inną działalność internetową prowadzi, gdzie przechowuje na przykład bazę swoich klientów i prowadzi jakieś rejestry ich poczynań na przykład w serwisie. Myślę, że te dwa podejścia będą po pierwsze zgoła inne, a po drugie też mogą nam pokazać coś ciekawego, tak mi się wydaje. Mi się teraz przypomniała jeszcze taka sprawa, dołączę link pod odcinek, bo teraz mi to przyszło do głowy dopiero, więc na gorąco nie jestem w stanie tego szybko zrobić, ale pamiętam, że była bardzo głośna kilka lat temu sprawa pewnego Niemca, który chyba 2, 3 albo 3 lata przechodząc przez poszczególne instancje niemieckiego sądownictwa, w końcu udało mu się dostać chyba nakaz, który zobowiązał operatora komórkowego, którego miał numer, do udostępnienia mu logów z jego jakby cyfrowego życia. I nagle się okazało, że z tego, co tam w tych logach się dało wyczytać, można odtworzyć bardzo szczegółowo historię jego życia przez te właśnie 2 czy 3 lata. Potem powstał serwis internetowy, ja też ten link dołączę, gdzie na mapie można sobie wybrać datę i na przykład sprawdzić, gdzie on był, jak długo, z kim rozmawia. To jest bardzo dużo informacji o człowieku, które dla operatora są dostępne i nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że takie dane są zbierane.
Ten pan nazywał się Malte Spitz.
Dokładnie.
3 lata jego życia rzeczywiście zostały zilustrowane na stronie internetowej, którą stworzył, z danymi dynamicznymi, pozwalającymi zobaczyć, gdzie przebywał, jak podróżował, z kim się mógł spotykać. Z tej historii jego życia, prześledzonej z punktu widzenia jego z telefonu, widać dokładnie, kim on jest. Natomiast taka ciekawostka. On przeszedł długą batalię sądową o dostęp do swoich danych osobowych gromadzonych przez operatora i wygrał. W Polsce podobne działanie zainicjowała fundacja Panoptykon i wystąpiła do sądu o dostęp do swoich, znaczy członków fundacji, danych gromadzonych przez polskich operatorów telekomunikacyjnych. Dostali odmowę. Nie udało im się uzyskać dostępu do swoich danych osobowych. Wyjaśniono im, że ustawa o retencji danych zawiera nie do końca precyzyjne zapisy o udostępnianiu tych danych, zwłaszcza jeżeli to są dane tych osób. W związku z tym na tej podstawie odmówiono im de facto. Więc to pokazuje pewną przepaść cywilizacyjną między Niemcami, gdzie jednak można dostać dostęp do swoich danych, a Polską, gdzie nie dość, że w zeszłym roku służby specjalne uzyskały ponad 2 miliony dostępów do danych telekomunikacyjnych. Przykładowo w Danii to jest 4 tysiące.
To 2 miliony pozytywnie rozpatrzonych jakby requestów o te dane, tak?
Tak. Mało tego, tak jak mówiłeś, dwie sytuacje. Osoba fizyczna, prywatna, taka jak na przykład my, że siedzimy sobie w domu, przeglądamy internet. I druga sytuacja, przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy. Dostęp do danych, których dotyczy ustawa o ich retencji, mają między innymi służby skarbowe, wywiad skarbowy. W związku z tym tutaj mamy ciekawą sytuację, gdzie przedsiębiorca, prowadząc działalność gospodarczą, korzystając z wolności gospodarczej, może być jednocześnie przedmiotem niejawnego dochodzenia służb skarbowych. Czyli bez wszczęcia kontroli, bez powiadomienia przedsiębiorcy takiej kontroli, mogą być pozyskiwane dane, które posłużą do wszczęcia kontroli i de facto uniemożliwią temu przedsiębiorcy obronę. Także sytuacja polskiego przedsiębiorcy z punktu widzenia tej ustawy jest na pewno gorsza niż takiego przedsiębiorcy w Niemczech, w Danii czy w dowolnym kraju Europy Zachodniej. A dlatego gorsza, że tam liczba zapytań do operatorów o dane telekomunikacyjne jest kilkudziesięciokrotnie niższa.
Ciekawy jestem, co służby specjalne chciały sprawdzić w 2000, tak? Dobrze pamiętam? W 2000 przypadków.
Ponad 2 miliony. 2 miliony 150 tysięcy.
Widzisz, mi się w głowie nie mieści już ta liczba. Skróciłem ją do 2000, żeby nie przerażała tak mocno.
No niestety. Najwyższa Izba Kontroli w 2013 roku wytknęła dowolność w dostępie do tych danych przez polskie organy ścigania. I co jest ciekawe, u nas nie ma zewnętrznej kontroli nad dostępem do tych danych przez organy policyjne, organy sądowe. Mało tego, mamy coś, co jest ewenementem, mianowicie kiedy mamy sprawę rozwodową i dwoje małżonków się spiera o to, jak podzielić majątek, czyje ma być dziecko i próbują wykazać, kto zdradził, to proszą sąd cywilny o sprawdzenie billingów i sądy występują o informacje do operatorów, informacje billingowe. Operatorzy udzielają tych informacji, a zgodnie z ustawą o retencji nie wolno im i nie mają prawa.
Coś mi się wydaje, że kręciły sobie bat na głowę. Któregoś dnia przyjdzie jakiś smutny pan w czarnym garniturze i powie, słuchajcie, dekompresor, weszliście na takie tematy, których w Polsce nie powinno się poruszać, a skoro już poruszyliście, to my was teraz poruszymy.
Znaczy, jeżeli Najwyższa Izba Kontroli to kwestionuje, to znaczy, że to jest już powszechnie wiadome. Gdyby nas słuchało 5 milionów, 10 milionów internautów, moglibyśmy mieć problem, bo mogłoby to być na przykład potraktowane jako podburzanie do zamieszek.
Nie, nie chcemy podburzać, ale chcemy mieć 5 milionów widzów. Także, wiesz co, bo czas nas będzie zaraz gonił, a może spróbujmy tak postawić się w roli właśnie tego szarego internauty i z drugiej strony właściciela jakiegoś biznesu i powiedzmy, jakie mamy prawa, jakie obowiązki, szczególnie te obowiązki odnośnie na przykład posiadania, no nie wiem, dajmy na to forum internetowego, na którym mogą się pojawić krytyczne względem pewnych instytucji opinie.
Znaczy, w przypadku osoby prywatnej, no to wiadomo, że każdy powinien się zachowywać co najmniej przyzwoicie. Co to znaczy? To znaczy, korzysta z zasobów internetu zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z obowiązującym prawem. Czyli przykładowo, jeżeli przeglądam strony informacyjne, to przeglądam strony informacyjne. Jeżeli biorę udział w jakiejś dyskusji na forum, to prezentuję swoje poglądy w sposób kulturalny, nie obrażając nikogo, nie uwłaczając, dlatego że zachowania internautów podlegają także ocenie prawnej. Jest artykuł 212 Kodeksu Karnego, z którego można pociągnąć do odpowiedzialności osobę obrażającą inne osoby, poniżające. Nie wolno obrażać cudzych uczuć religijnych. Nie wolno gloryfikować nazizmu, komunizmu, propagować treści chociażby o charakterze pedofilskim. Takich, które ze zdroworozsądkowego punktu widzenia nie powinny być powielane.
Może porównajmy to z taką rzeczywistością, którą mamy dookoła, za oknami i w życiu publicznym. Jeżeli robimy coś w internecie, zachowujmy się tak, jakbyśmy byli wśród ludzi, a nie w jakiejś cyberprzestrzeni nieokreślonej. Tak? Ale dopóki się tak zachowujemy, dopóki nie naruszamy czyjegoś dobra, nie sięgamy na przykład po treści, które są uznane za takie, nie wiem, dobrego słowa teraz nie mam, nie wrażliwe, tylko chodzi mi na przykład o pornografię dziecięcą i te podobne rzeczy, no to chyba możemy mieć, może nie święte, ale takie przekonanie, że jednak jesteśmy chronieni przez prawo i mimo tego, że ci operatorzy wokoło będą rejestrowali każde nasze kliknięcie, mimo tego, że w zasadzie nie da się niepostrzeżenie zrobić czegokolwiek w internecie, to jednak mamy prawo do prywatności, prawda?
Tak, i prawo do prywatności i to sformułowanie, od którego tak uciekłeś, czyli dane wrażliwe. Ustawa o ochronie danych osobowych tworzy kategorię danych wrażliwych, do których zalicza m.in. preferencję seksualną, preferencje polityczne, wyznanie i tego typu wartości są prawnie chronione. To oznacza, że nie wolno ich w żaden sposób narażać na szwank. Jeżeli ktoś jest osobą homoseksualną i uważa to za swoją prywatną sprawę, to nie powinniśmy tego ujawniać publicznie, bo to może z różnych względów zaburzyć życie zawodowe tej osoby, zaburzyć relacje rodzinne, pozbawić tę osobę prawa do decydowania o informowania o sobie innych. Więc tutaj prawo chroni wiele wartości i warto pamiętać, że możemy nie wiedzieć o wszystkich obszarach chronionych. Dlatego to zachowanie się przyzwoite, czyli takie, które nie obraża, które nie jest agresywne, napastliwe, w skrócie, tak, traktujmy tak, jakbyśmy sami byli chcieli być traktowani. I to jest jakby taka norma ogólna.
Czyli dopóki ja na przykład nie wyrażę aktywnie swojej woli, na przykład zapisując się na portal randkowy i tam podając mnóstwo informacji bardzo intymnych o sobie, to mam prawo do tego, żeby zachować to tylko dla siebie.
Dokładnie.
Nikt nie może wymagać na przykład w jakimś formularzu rejestracyjnym podawania mojej orientacji seksualnej, jeżeli chciałbym kupić na przykład buty, tak?
Tak. Mało tego, nie wolno się podszywać pod nikogo. Mamy takie przestępstwo, które się nazywa kradzież tożsamości, podszywanie się pod kogoś. Przybieramy czyjąś tożsamość po to, żeby zachować się niegodnie, czego skutkiem będzie albo oskarżenie tej osoby, pod którą się podszywamy, o przestępstwo, albo narażenie jej na wstyd, na jakieś koszty dodatkowe związane z naszym działaniem celowym, mającym daną osobę pognębić, pokrzywdzić. Tego typu sytuacje też mogą mieć miejsce i trzeba bardzo uważać, żeby ich unikać. Mhm. Taki przykład. Ktoś chce komentować na forum i przybiera imię i nazwisko znanego polityka z pierwszych stron gazet. Jeżeli wyraża opinie odmienne od tych, które dana osoba publiczna prezentuje w telewizji, w mediach, to może to wśród internautów wzbudzić wątpliwości co do szczerości danego polityka. Taki polityk ma prawo chronić swoje dobre imię i cześć naruszane przez osobę, która się pod niego podszywa. A wracając do...
Ale wtedy na drodze cywilnej, postępowania cywilnego będzie dochodził swoich racji, tak? Nie ma jakiejś instytucji odgórnej, która takie działania wyłapuje i po prostu wszczyna postępowanie sama z siebie, tak?
Chciałbym, żeby dochodził na drodze cywilnej. Niestety mamy w kodeksie karnym artykuł 212, który jest najczęściej wykorzystywany w takich sytuacjach i ściganie odbywa się na drodze karnej, czyli zawiadomienie do prokuratury, wszczynane jest śledztwo z pełnymi konsekwencjami, łącznie z karą pozbawienia wolności.
Dobrze, bo troszeczkę, wiesz co, odbiegliśmy jednak troszkę od tematu o retencji danych. Oczywiście mówimy też o rzeczach, które się z tym wiążą, bo gdyby nie było retencji danych i gdyby nie było, gdyby nasze postępowania w internecie na przykład właśnie nie były rejestrowane, no to wtedy nie byłoby materiału dowodowego, który posłużyłby właśnie do badania takich spraw. Ale przejdźmy może teraz już na drugą stronę barykady, czyli postawmy się w roli osoby, która ma sklep internetowy, forum internetowe, jakąś stronę internetową, na której świadczy jakieś usługi. Jakie są przede wszystkim obowiązki takiej osoby? Czy to zależy od skali, czy od branży, czy od czego to będzie zależało, czy są różne? Bo to myślę, że będzie interesowało ludzi, którzy mają choćby małe biznesy w internecie. Myślę, że często jest właśnie tak, że zakładamy sklep internetowy, czy cokolwiek, co ma nam przynieść sławę i pieniądze, nie myśląc o takich sprawach prawnych. Po prostu robimy tyle, ile jest potrzeba, żeby zebrać bazę klientów, żeby rozpocząć biznes i takie kłopoty właśnie na przykład z tym, że nagle przychodzi ktoś w szarym garniturze i mówi, że potrzebuje danych sprzed roku o panu Kowalskim, a my wtedy rozkładamy ręce, ale ja tego nie zapisywałem.
Znaczy, tutaj sytuacja jest troszkę odmienna, to znaczy trzeba ją rozpatrzyć w dwóch aspektach. Pierwsza to służby pozyskują informacje od dostawców usług. Jeżeli ja mam sklep internetowy, to mam też dostawcę usług internetowych, który rejestruje u siebie całą aktywność mojego sklepu. Mhm. Komunikację, zamówienia, płatności, to wszystko przechodzi przez internet, przez łącze telekomunikacyjne. Drugą kwestią jest lokalne przetrzymywanie na serwerze danych transakcyjnych. One są istotne z innego powodu. Mianowicie na ich podstawie dokonywane są rozliczenia podatkowe. Z przepisów podatkowych wynika, że dane księgowe, a do takich należy zaliczyć także dane dotyczące transakcji, bo na ich podstawie wyliczane są podatki, powinny być przechowywane chociażby dla celów dowodowych postępowania podatkowego, skarbowego. I tutaj ten okres przechowywania jest 5 lat co najmniej. Więc przez 5 lat podatnik musi przechowywać takie dane, które identyfikują transakcje, stanowią dowód jej zawarcia, podstawę wyliczenia zobowiązań podatkowych. Natomiast jeżeli służby chcą zabezpieczyć te dane, to tak naprawdę przychodzą razem z nakazem prokuratorskim, zabezpieczają cały sprzęt i sobie z tego sprzętu odzyskują wszystkie dane, jakie leżą w kręgu ich zainteresowania. Tutaj nie ma szczególnego wymogu przechowywania tych danych. One wynikają bardziej z przepisów podatkowych.
Czyli nie muszę się martwić, prowadząc sklep internetowy, tym, że na przykład nie robię backupu regularnie i mam, nie wiem, bazę danych, która sięga 2 tygodnie wstecz tylko, tak, o wszystkich transakcjach. Gdzieś tam księgowość realizuje swoje obowiązki, więc z urzędem skarbowym jestem rozliczony, wszystko mam załatwione, tak, i podsumowane, a ja mam na przykład historię transakcji w sklepie 2 tygodnie wstecz i nie muszę się tym martwić, tak?
Nie. Dlatego, że w dobrze pojętym interesie podatnika leży udowodnić urzędowi skarbowemu czy urzędowi kontroli skarbowej, że środki, które posiada, majątek, który zgromadził, wynika z legalnie prowadzonej działalności gospodarczej. Brak historii transakcji rodzi podejrzenie o posiadaniu majątku pochodzącego z niewiadomych źródeł. A to nie jest dobra sytuacja, bo można stracić 3/4 swojego majątku tylko dlatego, że nie jest się w stanie wykazać, że nabyło się go legalnie. Więc robienie backupów, zabezpieczanie informacji o źródle pochodzenia majątku prywatnego leży w najbardziej żywotnym interesie każdego właściciela takiego przedsiębiorstwa. Powiem nawet więcej.
No to wynika bardziej z tego właśnie, co mówisz, że chciałbym mieć porządek w swoich własnych papierach, a nie przygotować się na ewentualne żądanie ze strony jakichś organów ścigania, które będą chciały Kowalskiego, który u mnie robił zakupy, ukarać za jakieś na przykład wyłudzenia. Tak? To jest jednak mój interes.
Zwróć uwagę na to,
nie musimy się na zapas martwić, tak?
Że dla celów podatkowych ty musisz wykazać swoją działalność na przestrzeni co najmniej 5 lat. A dla celów ustawy o retencji danych tylko za 12 miesięcy dane muszą być przechowywane. Oznacza to, że dane starsze niż sprzed roku dla służb policyjnych, dochodzeniowych są już niedostępne. A teraz odpowiedź na to, o czym mówiłem wcześniej. Dlaczego 12 miesięcy? Otóż w 2013 roku skrócono okres przechowywania danych w Polsce z 2 lat do 1 roku, ponieważ między innymi okazało się, że służby sięgają po te dane najczęściej w okresie pierwszych 12 miesięcy. Czyli bez szkody dla efektywności działania służb można było skrócić ten okres do 12 miesięcy. A, jeszcze jedna rzecz. Pewnym rozwiązaniem ograniczającym taką dowolność i samowolę w dostępie do danych przechowywanych przez operatorów byłoby przerzucenie na podmioty, policję, sądy, prokuraturę, ABW, CBA, kosztów ich pozyskania, bo w tej chwili koszty obarczają operatorów telekomunikacyjnych. Innymi słowy, służby za darmo korzystają, ale ta darmowość jest opłacana przez klientów firm telekomunikacyjnych. W Stanach Zjednoczonych, gdzie firmy telekomunikacyjne zarabiają na udostępnieniu tych danych, ilość zapytań jest radykalnie mniejsza. Natomiast dość istotne, idące w miliony dolarów, są zyski firm takich jak na przykład AT&T.
Tutaj może nie wszyscy się orientują. Powiedzmy, jaki to jest problem techniczny. Wyobraźcie sobie, że wszystko, co oglądacie w internecie, wszystkie filmy na YouTubie, które obejrzeliście w ciągu jednego dnia, wszystkie strony internetowe, które odwiedziliście, per kliknięcie, za każdym razem coś jest pobierane do waszego komputera, to wszystko zapisywałoby się u was na dysku. Bardzo szybko nawet bardzo duży dysk 3 czy 4 terabajtowy skończyłby się, a operator komórkowy czy operator internetowy ma obowiązek rejestrowania właśnie w ten sposób wszystkiego, co się dzieje na danym koncie czy na danym łączu, więc już po miesiącu to są ogromne ilości danych per każdy abonent. a trzeba to przechowywać przez 12 miesięcy i dochodzi do takiego problemu, że trzeba zainwestować ogromne pieniądze w infrastrukturę do backupu tych danych, po to, żeby je przechowywać tak długo i nie tracić tych danych. Więc to, co wcześniej było usługą, która zarabiała na siebie, jeżeli chodzi o ten ruch, który na bieżąco był dostępność usług na bieżąco była opłacana właśnie przez abonamenty, to teraz te abonamenty muszą jeszcze opłacić całą infrastrukturę, która przechowuje te dane. No i ktoś za to płaci. Na pewno nie płacą za to bezpośrednio operatorzy, tylko jest to, sięga się po prostu do naszych kieszeni.
Natomiast te koszty, to by trzeba było też uświadomić, to nie jest zwykły backup, to nie jest jedno urządzenie, które możemy sobie postawić w pokoju, tylko to są olbrzymie budynki, serwerowni, które trzeba zasilić prądem, zasilić chłodzeniem. Koszty mediów przekraczają kilkukrotnie koszt urządzeń do przechowania danych. Bardzo dużo kosztuje nas ta cała infrastruktura, ale, i to jest właśnie ciekawe, istnieje rozwiązanie, które jest tanie, szanuje prawa człowieka, szanuje nasze prawa jako użytkowników internetu i usług telekomunikacyjnych, a nazywa się zamrażanie danych. Zamrażanie danych polega na tym, że policja na przykład kieruje do operatora prośbę o rejestrowanie twoich czy moich danych telekomunikacyjnych od tego momentu, od momentu żądania i tylko moich danych. W tym momencie operator rejestruje, ale udostępnia te dane policji dopiero wtedy, kiedy policja przyjdzie z odpowiednim nakazem prokuratorskim. Czyli mamy pełną kontrolę ze strony prokuratury nad dostępem policji do prywatnych danych telekomunikacyjnych klienta, a jednocześnie spada nam drastycznie koszt pozyskania tych danych, bo nie rejestrujemy danych wszystkich użytkowników, tylko konkretnych, tych, którzy są w kręgu zainteresowań policji czy agencji rządowych.
Niestety czegoś takiego u nas nie ma, tak? U nas nie. Instytucje, które wymagałyby potem takich danych, poszły na łatwiznę i poprosiły, żeby zbierać po prostu wszystko, co się da, a oni w razie czego będą mogli po to sięgnąć.
Tak. To jest bardzo pesymistyczna konkluzja, ale taką mamy rzeczywistość.
Co, niebawem będziemy kończyć, bo już 40 minut prawie za nami. Ja zachęcam do zadawania pytań, jeżeli macie jakieś przemyślenia w ramach tego tematu, to przypominam, że czekamy na Was na stronie internetowej dekompresor.pl dla tych, którzy oglądają nas pierwszy raz. Znajdźcie tam ten stream, jest na stronie głównej i tutaj możecie zadawać pytania i na YouTubie pod streamem też czekamy na Wasze komentarze. Jeszcze o jedną rzecz chciałem zapytać, która tam się pojawiła w tych pytaniach, które na początku pokazywałem. Troszkę nie wiem, jak sformułować pytania, ale spróbuję upatologicznie. Jest coś takiego jak Google Analytics oraz inne różne takie podmioty, trzeba powiedzieć prywatne, tak, które mogą nam pomóc na przykład w śledzeniu aktywności na naszej stronie internetowej. Czy jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że ktoś przyszedłby właśnie na przykład z policji czy jakiś prokurator i pytałby nas o konkretne dane, to może też wystąpić o to, żebyśmy udostępnili dane zbierane gdzieś na zewnątrz, właśnie na przykład w Google Analytics czy gdziekolwiek indziej, czy jeżeli już o coś takiego zapyta, to tylko w ramach tego, co udostępnia operator internetowy, w którym na przykład ta usługa jest świadczona, u którego? No ewentualnie nasz serwer, jeszcze jakieś logi, te podobne rzeczy, tak?
Policja.
Może sięgnąć dalej i na przykład za granicę jeszcze,
tak,
jak to nazwać?
Krótka odpowiedź, tak. Mhm. Dlatego, że w sytuacji, kiedy siedziba dostawcy usługi internetowej znajduje się poza terytorium Polski, na przykład w tym przypadku na terytorium Stanów Zjednoczonych, wówczas polska prokuratura może wystąpić do swojego odpowiednika w miejscu siedziby operatora w Stanach Zjednoczonych z prośbą o udzielenie pomocy prawnej. I w ramach tej prośby o udzielenie pomocy prawnej może wystąpić o konkretnie wskazane dane którym się interesuje. Czy to są dane...
Ale to oficjalnie, przepraszam, to oficjalnie będzie załatwione tak, że nasza prokuratura czy nasza policja w drodze tego postępowania zapyta po prostu Google o konkretne konto, na którym zbierają się te dane, tak? Ale nie może nam nakazać na przykład przekazania loginu i hasła do Google Analytics, bo chcieliby sprawdzić, co tam się działo, tak?
Znaczy, może nas poprosić o to, może posługiwać się nakazem prokuratorskim, natomiast to od nas zależy, czy my tę informację przekażemy, czy nie. Tutaj wkraczamy w taki temat znany z szyfrowania dysków twardych. Jeżeli mam komputer i szyfruję dysk twardy, przychodzi do mnie policja, rekwiruje mój sprzęt i nie może odczytać zawartości dysku twardego, bo go zaszyfrowałem, prosi mnie o informację. Jak dostać się do tego dysku, do danych na nim zawartych? Brytyjskie sądownictwo w tej materii przewidziało w swojej ustawie antyterrorystycznej obowiązek obywateli udostępnienia takich informacji.
Ale najpierw musiałoby być, znaczy najpierw musiałoby być uzasadnione domniemanie, że to jest faktycznie sprawa dla na tym poziomie, tak, że to jest jakiś terroryzm, a nie na przykład jakaś drobna kradzież, tak, bo ja, z tego co ja pamiętam, to my nie mamy obowiązku podawania właśnie takich danych, jeżeli wiemy, że tym moglibyśmy sami sobie zaszkodzić.
W polskim prawie karnym istnieje taka instytucja, że podejrzany może odmówić składania zeznań, żeby się nie samo oskarżać. Więc może odmówić udostępnienia informacji o haseł, loginów. Natomiast jeżeli czuje się niewinny, to będzie chciał ujawnić po to, żeby wykazać swoją niewinność. Mhm. Natomiast jeżeli nie lubi państwa polskiego albo ma coś do ukrycia, będzie odmawiał.
Czyli co, podsumowując dzisiejszy odcinek, tak w kilku słowach, od strony użytkownika internetu mamy obowiązki, mamy prawa, tak? Prawo tak. Do tego, żeby pozostać anonimowym i żeby chronić własną prywatność. Oczywiście chyba mamy, tak?
A to jest ciekawe pytanie, dlatego że a propos tej anonimowości, jeżeli kupujemy komputer i dokonujemy takiego pierwszej rejestracji systemu operacyjnego, to rodzi się pytanie, czy podawać dane prawdziwe, czy na przykład zmyślone. Mhm. Domyślnie powinniśmy podawać prawdziwe. Ale co w sytuacji, kiedy mamy użytkownika komputera, który woli się przedstawić za pomocą kombinacji cyfr i liter? Czy łamie prawo, czy nie?
Mhm. No, ciekawe pytanie. A od strony od strony posiadacza biznesu internetowego, jeżeli to nie jest jakiś, jak to nazwać, jeżeli to nie są jakieś działalności, na które specjalne ustawy nakładają specjalne obowiązki, to raczej w większości przypadków nie mamy obowiązków składowania danych, udostępniania tych składowanych danych. No jedynym wyjątkiem tutaj będzie Urząd Skarbowy, przed którym zawsze i wszędzie trzeba się tłumaczyć, prawda?
Tak. To wynika ze zdrowego rozsądku. Musimy się mieć czym bronić. Mhm. A historia naszej działalności, dowody związane z jej prowadzeniem, to są te narzędzia, którymi będziemy się mogli skutecznie bronić przed kontrolą, w sądzie, przed komornikiem.
No dobrze, następny odcinek, jak już zapowiedzieliśmy na samym początku, to prawdopodobnie na 99,5% będą dane osobowe i bazy danych osobowych, co to takiego, jak to rozumieć. Już zapowiadamy ten temat, a teraz będziemy kończyć. Dziękujemy Wam za uwagę. Będziemy czekali jeszcze na Wasze komentarze, na osoby, które się spóźniły, chciałyby sobie obejrzeć od początku albo obejrzą to już po zakończeniu odcinka, to na pewno nie zostawimy tego wszystkiego samemu sobie. Będziemy sprawdzali, co piszecie i odpowiadali w miarę naszej wiedzy i siły i czasu. A teraz cóż, dziękuję Ci, Grzegorz, bardzo za ten odcinek.
Ja dziękuję.
Następny raz od razu się umówmy, że to będzie przyszła środa.
Dobrze.
I cóż, no dziękuję bardzo. To był następny dekompresor. Do zobaczenia. Aha, zapomniałem. Jutro dekompresor filmowy, także osoby, które jeszcze nie widziały albo zapomniały, że coś takiego robimy, zapraszamy jutro o 21:00. Dokładnie w tym samym miejscu u nas na stronie Alicja i Sebastian będą opowiadali o nowych, ciekawych filmach. Także jeżeli znajdziecie chwilkę czasu o 21:00 jutro, to zapraszamy serdecznie. A teraz dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Bądźcie z nami.